Rozdział 8. Następnego ranka obudziły mnie krzyki Mew, tak głośne, jak gdyby ptaki znajdowały się razem ze mną w pokoju. Wyrwany z mocnego, głębokiego snu, poczułem na powiekach światło słoneczne. I było to dziwne, ponieważ zawsze spałem przy zaciągniętych zasłonach. Próbowałem zignorować jedno i drugie, ponieważ sama myśl o porzuceniu kokonu nieświadomości była mi nienawistna, lecz w końcu otworzyłem oczy. Gapiłem się w nieznany, ostro sklepiony sufit o pomalowanych na biało krokwiach, nie mając pojęcia, gdzie się znajduję. Aż nagle sobie przypomniałem. A więc nadal żyję. Leżałem przez chwilę. Było mi wygodnie i ciepło pod kołdrą. Nie czując specjalnej potrzeby, by się ruszać, zacząłem ostrożnie sprawdzać, jak się czuję. Lepiej, uznałem. O wiele lepiej. I byłem głodny. To dobry znak. Poprzedniego wieczoru prawie nic nie jadłem. Kiedy Rachel Derby wyszła, przez chwilę rozważałem pomysł wzięcia prysznica. Nie czułem się jednak na to dość silny. Wziąłem parę tabletek paracetamolu, aby zbić temperaturę. Potem otworzyłem puszkę zupy pomidorowej, postawiłem ją do podgrzania na płytce elektrycznej i zdjąłem wciąż mokre spodnie. Zjadłem, ile zdołałem w siebie wmusić, trzęsąc się tak bardzo, że łyżka postukiwała o miskę. Nie miałem apetytu. Porzuciłem więc większość zupy, wczołgałem się do łóżka i naciągnąłem na siebie kołdrę. Byłem cały obolały i gdy wstrząsały mną ataki dreszczy, znowu zastanawiałem się, czy w tym dniu usianym złymi decyzjami przyjazd tutaj, a nie do szpitala, nie był tą najgorszą. Przez kilka godzin tylko drzemałem, dręczony gorączką, aż w którymś momencie zasnąłem normalnym snem. Teraz po spojrzeniu na zegarek i stwierdzeniu, że jest po 10, znów wgapiałem się w pomalowane na biało belki nade mną, słuchając odgłosów tupotania Mew po dachu. Nic dziwnego, że brzmiało to tak, jakby były tu razem ze mną, bo praktycznie rzecz biorąc były. Dobiegał także inny dźwięk, którego zidentyfikowanie zajęło mi więcej czasu. Znajdowałem się na piętrze dawnego hangaru, nad przystanią z basenem i pomostami. Musiał nastąpić przypływ i to, co słyszałem, było łagodnym pluskaniem wody. Ostrożnie usiadłem, opuściłem nogi na podłogę i odczekałem chwilę, zanim wstałem. Wciąż czułem się wyczerpany, lecz zupełnie inaczej niż poprzedniego dnia. Okazało się, że infekcja jednak nie była początkiem zespołu chorobowego po splenektomii, a jedynie atakiem jakiegoś krótko działającego wirusa, którego pokonały albo antybiotyki, albo mój własny układ immunologiczny. O ile w niczym nie przesadzę, za dzień lub dwa dojdę do siebie. Teraz umierałem z głodu, a pociągnąwszy nosem, stwierdziłem, że bardzo potrzebuję prysznica. Choć ssało mnie w żołądku, uznałem, że jedzenie sprawi mi więcej przyjemności, jeśli wcześniej się umyję. Łazienka była niewielka, ale funkcjonalna. Podobnie zresztą jak reszta kawalerki. Stałem długo pod gorącymi strugami wody, rozkoszując się ich uderzeniami, dopóki nie poczułem, że nogi robią mi się miękkie. Czysty i ogolony włożyłem ubranie, które wziąłem na pobyt u Jasona i Ani, po czym zająłem się śniadaniem. W lodówce było mleko, masło i jajka, a na blacie kuchennym pół bochenka chleba i nieotwarty słoik marmolady. W czasie, gdy w imbryku gotowała się woda na kawę, z dwóch kromek zrobiłem tosty i usmażyłem jajecznicę. Zjadłem to łapczywie przy niewielkim stole, po czym opiekłem kolejnego tosta i posmarowałem go masłem i marmoladą. Kiedy skończyłem, poczułem się lepiej niż od wielu dni. Zaparzyłem kolejną kawę. Poszedłem z nią do okna i patrząc na morskie ptaki unoszące się na wodzie wypełniającej do połowy strumień, w końcu zacząłem analizować sytuację, w którą się wpakowałem. Pod każdym względem było to imponujące pasmo pomyłek. Landy powiedział mi, że Emma Derby, przypuszczalna ofiara Leo Villiersa, była mężatką. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że może nie nosić nazwiska męża. Nawet kiedy Trask mówił o swojej żonie, nie zdołałem tego skojarzyć, zakładając z góry, że ma na myśli Rachel, siostrę Emmy Derby. Rozmiary mojej pomyłki były porażające. Nic dziwnego, że byli tacy spięci. Wczoraj Trask i jego rodzina musieli przeżywać wszelkiego rodzaju męczarnie. Nawet jeśli nie poinformowała ich policja, to i tak na pewno słyszeli, że w ujściu znaleziono zwłoki. I chociaż Emma Derby zaginęła zbyt dawno, aby mogło to być jej ciało, rodzina nie musiała myśleć tak racjonalnie. Wiedzieli przy tym, że jeżeli to nie ona, są to najprawdopodobniej zwłoki jej zabójcy. Na dobrą sprawę Rachel poprzedniego wieczoru powiedziała właśnie coś takiego. Mieliśmy dziwny dzień, emocje trochę się rozpędziły w nas wszystkich. Skrzywiłem się na myśl o tym, jak bezduszny musiałem się jej wydać. Założyli, że jako konsultant policyjny wiem, kim są, a ja zaślepiony własnymi problemami zmusiłem ich, aby powiedzieli mi o tym wprost. I to po tym, jak wpakowałem się w sam środek życia pogrążonej w smutku rodziny. Cóż, już się stało i nie mogłem tego zmienić. Tylko co najwyżej przeprosić i zostawić ich w spokoju najszybciej, jak się da. Skoro jednak w niedzielę długiego weekendu mój samochód stał zepsuty przed domem Traska, łatwiej było tak myśleć niż zrobić. Skończyłem kawę i zadzwoniłem do pomocy drogowej. Jak powiedziała Rachel, w hangarze był zasięg, choć słaby. Znalazłem miejsce przy oknie, w którym wydawał się silniejszy. Kiedy jednak wybrałem numer i opcję nie wypadek z menu, okazało się, że przede mną jest kolejka. Czekając, aż ktoś odbierze, rozglądałem się po małym mieszkanku. Było proste, ale dobrze urządzone i w innych okolicznościach chętnie zatrzymałbym się tu na dłużej. Pomyślałem, że żona Traska wyraźnie była uzdolnioną projektantką i w tej samej chwili dostrzegłem oparte o ścianę oprawione fotografie. Przypomniałem sobie, że Landy wspominał coś, że była fotografikiem. Zaciekawiony postanowiłem obejrzeć pracę i straciłem zasięg, gdy tylko odszedłem od okna. Zadzwoniłem ponownie i znowu utknąłem w kolejce. Wspaniale. Ustawiłem telefon na tryb głośno mówiący, usiadłem na parapecie i zacząłem przeglądać fotogramy. Wyraźnie były przygotowane do zawieszenia na ścianach. Nie sądziłem więc, by ktoś miał coś przeciwko temu, żeby mnie obejrzał. Było ich około tuzina w różnych formatach, wszystkie czarno-białe. Na dole każdego zdjęcia był identyczny, ekspresyjny podpis Emma Derby. Były to najczęściej krajobrazy lub martwe natury. Wśród nich znajdowała się fotografia z hangarem i strumieniem, pełna nastrojowych cieni i z taflą ciemnej, odbijającej otoczenie wody. Na innej był fort morski, ciekawie podświetlony monochromatycznym zachodem słońca połyskującego na falach. Nie byłem ekspertem, niemniej wydawały mi się dość fachowo wykonane, choć może nieco stereotypowe. Szczególnie jedna, lśniącego chromami motocykla na piaskowej łasze. Była w tak oczywisty sposób zaaranżowana, że wręcz w głos krzyczała plakat reklamowy. I tylko jeden portret. Atrakcyjnej kobiety o długich, ciemnych włosach obramowujących jej twarz, uśmiechającej się do aparatu, nagiej pod kunsztownie udrapowanym białym materiałem. Tytuł napisany tym samym charakterem pisma głosił po prostu „Ja”. Było to pierwsze zdjęcie Emmy Derby, jakie widziałem. Nawet biorąc poprawkę na pochlebny charakter autoportretu, była bardzo ładna i świetnie o tym wiedziała. Trzeba było mnóstwa pewności siebie albo próżności, żeby pozować w taki sposób. W jej spoglądających w kamerę oczach widniało wymowne samozadowolenie, uniesienie podbródka sugerowało arogancję. Wiedziałem, że taka pośpieszna ocena jest nieobiektywna, lecz trudno mi było wyobrazić sobie tę emanującą pewnością siebie kobietę, osiedlającą się dobrowolnie w takiej głuszy jak tutaj. Albo wychodzącą za Traska, pomyślałem, starszego mężczyznę z nastoletnim synem i małą córeczką. Landy powiedział mi, że Emma Derby przeniosła się tu 2 lub 3 lata temu, kiedy wyszła za mąż, a więc nie była matką Faye i Jamie'ego. Inspektor twierdził, że było to trudne małżeństwo jeszcze przed jej romansem z Leo Villiersem. Teraz zacząłem rozumieć dlaczego. Przyłapałem się na tym, że wpatruję się w fotografię, szukając jakichś podobieństw obu sióstr. Było coś w oprawie oczu, we wspaniałych, ciemnych włosach. Ale gdybym nie znał ich relacji rodzinnych, raczej bym nie zgadł. Rachel Derby nie była w oczywisty sposób atrakcyjna, ale nie przypuszczałem, by różnica polegała w tak wielkim stopniu na makijażu i oświetleniu. I to kolejna pochopna ocena, uznałem. Mechaniczny głos z mojej komórki wciąż prosił, abym się nie rozłączał, dając mi czas na przejrzenie pozostałych zdjęć. Właśnie oparłem się znowu o ścianę, kiedy zastukano do drzwi. Drgnąłem, bo poczułem się niezręcznie, jakby mnie przyłapano na myszkowaniu. Upewniwszy się, że fotografie się nie obsuną, poszedłem sprawdzić, kto przyszedł. Przez chwilę czułem rozczarowanie, ujrzawszy po otwarciu drzwi Traska. Miał na sobie tę samą sfatygowaną zamszową marynarkę co wczoraj, choć dzisiaj był gładko ogolony. Trzymał w jednej ręce moje buty, a w drugiej lodówkę turystyczną z mojego samochodu, chyba że miała bliźniaczkę.
Mogę wejść?
Cofnąłem się, wpuszczając go do środka. Rozejrzał się po wnętrzu, jakby widział je pierwszy raz. Napije się pan kawy? Zaproponowałem.
Nie, ja tylko na chwilę. Pomyślałem, że zobaczę, co z panem.
Dziękuję, lepiej.
To super. Proszę, przyniosłem to panu.
Podał mi buty i postawił lodówkę na podłodze.
Rachel wysuszyła je przez noc, ale pewnie będzie pan chciał je oczyścić. Jeżeli się tego nie zrobi, sól je przeżre.
Dzięki. Doceniałem jego gest. Pomyślałem jednak, że w rzeczywistości przyszedł się upewnić, czy lokator przeżył noc. Nie mogłem go za to winić. Proszę posłuchać, chciałbym przeprosić za wczoraj. Nie miałem pojęcia, kim jest pan i pańska rodzina. Gdybym wiedział, nie stawiałbym pana w takiej sytuacji.
Tak, słyszałem o tym,
wzruszył ramionami.
Nie mógł pan wiedzieć, a ja nie powinienem zakładać, że pan wie.
Spojrzał na lodówkę i bruzdy na jego twarzy się pogłębiły. Lodówka była albo moja, albo identyczna i pomyślałem, że ma zamiar wyjaśnić, po co ją przyniósł.
Jamie postanowił zająć się już naprawą pańskiego samochodu, powiedział zamiast tego. Słona woda mogłaby zniszczyć silnik, gdyby została w nim dłużej. Normalnie najpierw bym zapytał, ale w tych okolicznościach pomyślałem, że lepiej od razu zacząć. Mam nadzieję, że nie będzie pan miał o to pretensji.
Szczerze mówiąc, nie byłem pewien. Wczoraj syn Traska nie wydawał się palić do roboty. Poza tym, choć nie chciałem okazać się niewdzięcznikiem, jeżeli zadanie było tak skomplikowane, jak twierdził Jamie, myśl o nastolatku majstrującym w sercu mojego wozu budziła we mnie mieszane uczucia. Starannie dobierałem słowa. Sądziłem, że musi pójść do warsztatu. Naprawdę można naprawić go tutaj?
Mówi, że jeśli sól nie skorodowała za bardzo silnika, to powinien dać sobie radę. Niech się pan nie martwi, Jamie wie, co robi. Zbudował swojego Land Rovera, tego starego, białego, od zera. Oszczędzał i kupił go, kiedy miał 15 lat. A potem sam naprawiał i kupował części zamienne na szrotach i przez internet. Z pewnością potrafi rozebrać i oczyścić silnik.
Brzmiało to bardziej jak stwierdzenie faktu niż przechwałka. Żałowałem, że propozycja nie została przedstawiona wczoraj, lecz mieli wystarczająco dużo na głowie, bez konieczności wyciągania mnie z kłopotów. Przecież wciąż mogę wezwać pomoc drogową. Wahałem się. Nie przypuszczam, by pański syn chciał zrezygnować z długiego weekendu.
Nie będzie miał nic przeciwko temu, to jego hobby. Jeżeli spodoba się panu jego robota, zawsze może pan mu zapłacić. Ma zamiar iść w przyszłym roku na uniwersytet i przydadzą mu się pieniądze.
Trask skinął głową w stronę mojej komórki, wciąż rozbrzmiewającej cichą muzyczką.
Nie wygląda na to, żeby pańska pomoc drogowa zjawiła się tu szybko.
Miał rację. Prawdopodobnie będzie miał mnie z głowy o wiele prędzej, jeżeli jego syn wykona naprawę, niż gdybym czekał na przyjazd samochodu technicznego. Przyszło mi jednak do głowy coś innego. Spojrzałem na leżące na blacie kuchennym kluczyki od mojego samochodu. Jak podniósł maskę?
W taki sam sposób, jak otworzył kufer. Zostawił pan wóz niezamknięty.
Musiałem być bardziej nieprzytomny, niż sądziłem. Zapamiętałem moment wyjmowania torby z bagażnika, w czasie gdy Rachel pakowała rzeczy do Land Rovera, ale za nic w świecie nie mogłem sobie zwizualizować, czy potem zamknąłem samochód. Pośpiesznie usiłowałem przypomnieć sobie, co było w kufrze. Zabłocony kombinezon i wodery, a także walizeczka z moim sprzętem specjalistycznym. Nic tajnego ani drażliwego, niemniej normalnie nie popełniałem takich błędów. Dlatego to przyniosłem. Trask zrobił ruch, jakby chciał trącić lodówkę stopą, ale się powstrzymał. Na jego i tak pochmurnej twarzy pojawiło się lekkie obrzydzenie.
Jamie poczuł zapach. Nie otwieraliśmy, ale nie chcę tego mieć przed moim domem.
Kiedy o tym wspomniał, sam go poczułem. Ostry, amoniakalny odór wydobywający się z pudła. Pochyliłem się i otworzyłem zapięcia wieka, a wtedy zaś smród buchnął z całą siłą, a Trask się cofnął.
Wczoraj miałem pojechać do przyjaciół,
wyjaśniłem, pozwalając mu zobaczyć ser i wino w lodówce.
Umieszczony w niej lód w pakietach dawno się roztopił, co winu nie zaszkodziło, lecz dojrzałemu Camembertowi i owszem.
Trask spojrzał zaskoczony i się roześmiał.
Jezu, a ja myślałem, sam pan wie co.
Domyśliłem się. Zważywszy na moje zajęcie, pewnie doszedł do wniosku, że w lodówce muszą znajdować się jakieś makabryczne dowody rzeczowe. Po chwili rozbawienie minęło i jego twarz przybrała zwykły, surowy wyraz.
Więc tak, wczoraj, no, jakby się nie dogadaliśmy. Jeśli o mnie chodzi, to nie ma pośpiechu z pańskim wyjazdem. Jamie ma nadzieję zrobić pański wóz do popołudnia, tyle że nie będzie tego pewny, dopóki wszystkiego gruntownie nie obejrzy.
Wskazał ręką wnętrze hangaru.
Nikomu pan tu nie przeszkadza. Jest przeznaczony na wynajem. Jeśli więc będzie pan chciał zostać dłużej, to nie ma problemu.
Dziękuję, ale wolałbym wrócić. Kiwnął krótko głową i szorstkość wróciła.
Jak pan chce. Jeśli zmieni pan zdanie, propozycja będzie aktualna.
Dałem mu kluczyki, aby Jamie mógł odpalić silnik, a także numer komórki, żeby powiadomił mnie, co z samochodem. Spodziewałem się, że teraz odejdzie, ale się zatrzymał.
Wcześniej dzwonił do mnie komisarz Landy,
powiedział, jak gdyby chciał pozbyć się tej informacji.
Nie, że tak oficjalnie, tylko z uprzejmości. Powiedział mi, że znalezione wczoraj zwłoki to niemal na pewno Leo Villiers.
Zatkało mnie, lecz po chwili uznałem, że nie ma w tym niczego specjalnie dziwnego, bo przecież Landy mógł znać Traska od czasu zaginięcia Emmy Derby. Uspokojenie go nie było zapewne standardową procedurą, ale stanowiło bardzo ludzki gest. Komisarz wiele zyskał w moich oczach. Po wyjściu Traska wyjąłem z lodówki zepsuty ser i ostrożnie go obwąchałem, po czym uznawszy, że nic go już nie ocali, zawinąłem go w foliową torbę i wyrzuciłem do pojemnika na zewnątrz. Lodówka wciąż jednak cuchnęła i musiałem ją porządnie wymyć, by pozbyć się smrodu. Nawet po tak niewielkim wysiłku poczułem się słabo. Zaparzyłem więc sobie kubek herbaty i usiadłem przy oknie. Pomyślałem o pomyłce Traska i uśmiechnąłem się znowu. Była całkiem zrozumiała, a ja nie mogłem mieć do niego pretensji, że nie chciałby jakiejś części ciała walały mu się przed domem. Z własnego doświadczenia wiedziałem, jak to jest. Coś szturchnęło moją podświadomość, ale niemal natychmiast się ulotniło. Po krótkim odpoczynku poczułem się lepiej i gdy wypiłem herbatę i umyłem kubek, poszedłem obejrzeć przyniesione przez Traska buty. Nie były przeznaczone do moczenia w morskiej wodzie, lecz miały impregnowaną skórę i chociaż trochę zesztywniały, nadal nadawały się do noszenia. Właśnie miałem je odstawić, kiedy powróciło uczucie niepokoju, tym razem mocniejsze. Patrzyłem na buty, starając się zrozumieć, co mnie dręczy, i nagle to sobie uświadomiłem. Och, ty cholerny idioto, westchnąłem.